Cześć, z tej strony Kama Wojtkiewicz i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Sznurowadła Myśli. Jest to odcinek bonusowy, urodzinowy, dlatego że dzisiaj 21 maja, kiedy ma premierę ten odcinek, obchodzimy pierwsze urodziny podcastu. Jestem naprawdę na maksa wdzięczna, że mogę to robić, że ktoś tego słucha i że minął rok, a ten podcast tylko rośnie, bo naprawdę... Dla mnie to jest niezwykły zaszczyt móc rozmawiać z ludźmi, których od zawsze podziwiałam, móc poznawać ludzi, z którymi potem tworzą się jakieś piękne, bliskie relacje, bo nie wiem też, czy interesują Was takie kulisy, ale dla mnie podcast to jest coś, co absolutnie odmieniło też moją ścieżkę zawodową, dlatego że otworzyło mi mnóstwo drzwi takich już stricte dziennikarskich, ale też dało mi dostęp do ludzi, do których normalnie dostępu bym nie miała, bo pisząc do nich na przykład na mediach społecznościowych, pisałabym z pozycji osoby obserwującej, a zapraszając ich do podcastu, oferując im jakąś rozmowę bardziej partnerską, udało mi się wejść z tymi osobami w jakąś taką relację bardziej koleżeńską, bliską i jestem niesłychanie wdzięczna za to, że to się stało i za to, że ten podcast w ogóle powstał, bo tak jak wiecie albo nie wiecie, ten podcast wcale nie powstał z jakimś szczegółowym planem, nie był on w żaden sposób przemyślany, tylko powstał z ogromnej potrzeby, potrzeby serca, takiej po prostu potrzeby zwerbalizowania czegoś, co mi ciążyło. I w tamtym momencie była to ogromna tęsknota, bo zaczęłam nagrywać rok temu, kiedy wróciłam do Polski po 4 latach mieszkania za granicą, po 3 latach w Londynie i roku w Leiden w Holandii. I dla mnie ten pierwszy odcinek był, no był swego rodzaju takim autoterapeutyzowaniem się, bo czułam, że ja muszę powiedzieć na głos to, co czuję, bo inaczej eksploduje, bo inaczej to we mnie nie będę w stanie dać tej tęsknocie się wysycić. I rzeczywiście nagranie tego odcinka było dla mnie jak zrzucenie jakiegoś wielkiego ciężaru z pleców. Także cieszę się na maksa. Naprawdę się cieszę, że odważyłam się ten pierwszy odcinek opublikować. On wcale nie był idealny. Mówiłam zupełnie innym głosem. Gubiłam się, myliłam się, denerwowałam się i teraz widzę, że ten rok to był naprawdę rok ogromnego rozwoju i słuchając tych odcinków sprzed ostatnich paru tygodni widzę ogromny, ogromny progres i jestem z siebie zadowolona i jestem szczęśliwa, że mogę to robić, że ktoś chce tego słuchać. I z tego miejsca chciałabym też bardzo podziękować wszystkim osobom, które słuchają, które wspierają też na Patronite, ale też tym, które nie wspierają na Patronite i przede wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że ten podcast powstał i że działa. No przede wszystkim Piotrkowi, mojemu reżyserowi dźwięku, który ma ze mną naprawdę ciężko i jestem bardzo, bardzo wybredna i czasami może aż za bardzo wymagająca. Ale Piotrek, jesteś super i bez ciebie ten podcast brzmiałby beznadziejnie i pewnie już bym skończyła go nagrywać dawno temu. Także dziękuję, że poświęcasz swój wolny czas na to, żeby tworzyć te treści razem ze mną. Dziękuję również wspaniałej Julce. Tak, Jula, to do ciebie. Która stoi za całą szatą graficzną, za tym, jak wygląda logo, jak wyglądają okładki odcinków, ale też po prostu za wsparcie czysto przyjacielskie, bo z Julą przyjaźnimy się już dobre 11 lat. Więc Jula, dzięki. Dzięki, że jesteś. I dziękuję Mikołajowi, który stworzył dżingla. Co prawda niedawno, jest to dosyć świeża sprawa, ale ten dżingiel mam wrażenie, że jakoś tak pięknie dopełnił ten podcast. Także dzięki Miki. No i wszystkim przyjaciołom i wspaniałym osobom, które mnie wspierają w tym, które słuchają tych odcinków, wchodzą ze mną w interakcję, dzielą się swoją opinią i wam, kochani słuchacze, których nie miałam okazji na przykład jeszcze poznać, ale mam nadzieję, że będę miała taką okazję. Może kiedyś zrobimy jakieś spotkanko autorskie, nie wiem. Wszystko jeszcze przed nami. Ale dobrze, tym przydługim wstępem chciałabym już zakończyć i powiedzieć jeszcze raz wielkie dzięki i przejść do właściwego odcinka, bo zrobiłam ankietę na Instagramie, zapytałam was o to, na jaki temat chcielibyście, żebym nagrała ten odcinek. Dałam wam opcję. Pierwszy temat to była kontrola i ciśnięcie i takie siłowe podejście do życia, co nam to daje, co zabiera. A drugi temat dotyczył wrażliwości i podatności na zranienie jako źródła siły i aktu odwagi. No i muszę przyznać, że walka była zażarta, dlatego że finalnie był to wynik 51% do 49%, przeliczając to na głosy, to chyba było 54 głosy do 52 czy 53, więc naprawdę było mi ciężko wybrać, bo nie ukrywam, że najchętniej nagrałabym po prostu dwa odcinki. Ale obiecuję wam, że temat wrażliwości i podatności na zranienie pojawi się na tym kanale, bo on jest bardzo, bardzo ściśle związany z całą ideą sznurowadą myśli. Nie wiem jeszcze, czy będzie to solo, czy będzie to rozmowa z ekspertką, bo mam już na oku ekspertkę, z którą udało mi się nawiązać kontakt, więc jak wszystko dobrze pójdzie, to z nią o tym porozmawiam i myślę, że to będzie najbardziej odpowiednia osoba do tego tematu. No ale dzisiaj jest to odcinek o kontroli i o ciśnięciu. Dla wielu z was to jest chyba temat dosyć znajomy i bardzo uniwersalny. Natomiast dla mnie to jest temat też ważny, z którym ja się mierzę w swojej codzienności. I pomyślałam, że zacznę od tego, żeby w ogóle może wyjść z takiej pozycji, że sama w sobie kontrola to nie jest coś, co ja bym chciała jakoś tak na maksa demonizować. Dlatego, że myślę, że potrzeba kontroli, potrzeba, która przekłada się na przykład na to, że dużo planujemy, i w miarę tak ogarniamy swój schemat działania, swój kalendarz, to myślę, że to samo w sobie daje nam ogromne poczucie bezpieczeństwa i jakiejś takiej pewności tego, że wiemy, co nas czeka, bo jesteśmy w stanie przygotować się na rzeczy, zaplanować je. I myślę sobie, że samo to w sobie nie jest chyba niczym złym. No bo patrząc na swoje życie, na to, że prowadzę kalendarz od 13 roku życia, że wszystko sobie w miarę zapisuję, że kiedy ktoś proponuje mi jakiś projekt, zlecenie albo nawet zwykłe spotkanie, to dzięki temu, że właśnie planuję i kontroluję to, jak wygląda mój kalendarz, jestem w stanie umówić się z tą osobą na taki dzień, kiedy wiem, że mam przebiegi, a nie na przykład w takim chaosie stwierdzić, że wszystko sobie wrzucę na jeden dzień, bo nie ogarniam. Więc pod takim względem ja czuję, że kontrola ma bardzo, bardzo taki pozytywny wydźwięk. I ostatnio rozmawiałam właśnie z moją znajomą, która powiedziała mi, bo rozmawiałyśmy trochę też nawiązując do ostatniego odcinka z Asią Gutral i wspomniała mi właśnie o tym, że takie biczowanie się i nadmierne wymaganie od siebie jest przejawem autoagresji, o którym opowiadała Asia ze Zdrowej Głowy właśnie w odcinku. Na maksa wam polecam ten odcinek, jeżeli jeszcze nie słuchaliście. I właśnie moja znajoma powiedziała, że może i tak, ale że w sumie ona nie byłaby tu, gdzie jest teraz, a jest osobą, która studiuje za granicą, robi super fajne rzeczy, łączy naukę ze sztuką, jest bardzo zdolna, inteligentna i tak dalej. No to stwierdziła, że gdyby nie właśnie to ciśnięcie się, no to w sumie nie osiągnęłaby tego, co osiągnęła. Więc może to samo w sobie nie jest aż tak złe. No i rzeczywiście skłoniło mnie to do jakiejś refleksji, że ona ma jakąś rację, że rzeczywiście samo w sobie, bo myślę, że też dużo osób pewnie za słowo ciśnięcie po prostu wstawia sobie ambicja, że po prostu jestem ambitna, że stawiam wysoko poprzeczkę i dzięki temu osiągam dużo. I myślę sobie, że tak, rzeczywiście to ma jakąś wartość, że ta ambicja pozwala nam dotrzeć do miejsc, które są na przykład poza naszą strefą komfortu i gdyby nie to, że lubimy się trochę przycisnąć, no to nie udałoby nam się pokonywać tych przeszkód po drodze i się rozwijać, więc chciałabym też od tego właśnie zacząć, że ciśnięcie się do jakiegoś stopnia może być rzeczywiście przydatne w kontekście naszego rozwoju i osiągania i myślę sobie, że w jakimś stopniu to jest okej. Natomiast ciśnięcie, o którym ja chcę tak może trochę więcej powiedzieć, to jest to ciśnięcie, które sprawia, że my mamy takie siłowe i zaciskowe podejście do życia, do relacji, do właśnie swojej pracy czy nawet do zainteresowań. I to jest właśnie to ciśnięcie czy ta kontrola, która w moim poczuciu nie jest dobra, dlatego że wprowadza właśnie taki element bezdechu i sprawia, że na przykład, już jeżeli miałabym się odnieść do relacji, jeżeli w relacji wprowadzam taki element właśnie zaciskowy, taki element, w którym ja muszę wszystko kontrolować i muszę cały czas mieć te relacje i jej rozwój pod kontrolą, bo inaczej zeświruję, no to z mojego doświadczenia, z moich obserwacji, jakichś tam personalnych, widzę, że taka strategia prowadzi do tego, że druga osoba uskutecznia jakiś taki schemat ucieczkowy czy unikowy. To znaczy dla niej to, że ja jestem zaciskowa i ja chcę kontrolować, nie jest objawem tego, że mi zależy, tylko jest właśnie jakimś takim sygnałem, oho, czas się wycofać, bo to jest za dużo. Ta osoba jakby przekracza jakąś moją granicę, wycofuje się, uciekam, bo nie mogę, to jest dla mnie za dużo. I w takim sensie czuję, że ciśnięcie i kontrola są w stanie nam zabrać bardzo dużo jakiejś takiej przestrzeni do tego, żeby wchodzić w interakcję z drugim człowiekiem i zapraszać też go do tego, żeby jakiś taki swój element wprowadzał do tej relacji. Bo w momencie, w którym ja wszystko kontroluję, no to nie ma miejsca na tę drugą osobę. Nie ma w ogóle miejsca na jej jakieś potrzeby, na jej sygnały, na jakąś jej perspektywę. Tylko jest miejsce na mnie, bo ja muszę mieć wszystko pod kontrolą. I tak samo myślę sobie teraz na gorąco, że dokładnie tak samo to działa przecież w życiu zawodowym, czy w jakichkolwiek właśnie zajawkach czy projektach. Że przecież w momencie, w którym ja wszystko cisnę, ja już bym chciała, żeby te wszystkie rzeczy się zmaterializowały, to ja w ogóle nie biorę pod uwagi faktu, że przecież jest ten czynnik losowy, że jest mnóstwo rzeczy, takich jak drugi człowiek, czy przypadek nawet, czy to, czy timing, czy tak zwane momentum, które są poza moją kontrolą. I nie ma opcji, żebym ja była w stanie zaplanować to, jak druga osoba na przykład w tym projekcie się zachowa. Albo to, czy poznam kogoś, ostatnio miałam taką sytuację, że poznam kogoś w kawiarni przypadkowo i ta osoba na przykład zaproponuje mi jakiś projekt. No, nie zdarzyłoby się to przecież, gdybym usiadła z kalendarzem i bym sobie postanowiła, że wszystko, co się wydarzy w tym tygodniu, będzie zaplanowane. No przecież nie było opcji, żebym ja to przewidziała. To było poza moją kontrolą. Więc tutaj znowu wprowadza się ten element, ten czynnik właśnie losowy, czynnik ludzki, który nie wychodzi z pozycji ciśnięcia, tylko wychodzi z pozycji właśnie odpuszczenia i zrobienia przestrzeni na to, że coś nas może zaskoczyć w ciągu dnia. Że coś może na przykład nie wpasowywać się właśnie w nasz kalendarz. I myślę, że to, co jest istotne, co też nawiązuje do poprzedniego odcinka, to wewnętrzny krytyk i perfekcjonizm. Czyli z tej pozycji właśnie kontroli i ciśnięcia bardzo łatwo jest przejść do takiego właśnie przekonania, no zazwyczaj fałszywego, że jeżeli nie cisnę, to nie jestem wystarczająco dobra. I jeżeli właśnie nie cisnę i nie osiągam, to oznacza, że za mało się staram, że za wolno się rozwijam, że wszyscy dookoła robią rzeczy lepiej. I myślę sobie, że to jest przecież strasznie szkodliwe, bo ten element motywujący wynikający z tego, że dobra, jak się pocisnę, to uda mi się dopiąć jakieś projekty czy deadline'y, no to ten element tutaj jest zupełnie znikomy, no bo przecież jeżeli mam wewnątrz takiego, no właśnie wewnętrznego terrorystę, krytyka czy sabotażystę, no to w jaki sposób on jest w stanie mnie zmotywować bez uszczerbku na moim jakimś poczuciu własnej wartości czy na mojej samoocenie? No nijak, no przecież oczywiście, że to się na mnie odbije, bo jeżeli wewnątrz siebie mówię samej sobie, że jestem niewystarczająca, jeżeli nie cisnę i jeżeli plany się zmienią i posypie mi się całe wyobrażenie tego, jak powinien wyglądać mój dzień i ja sobie wtedy mówię, że nawaliłam, że dałam ciała, że jestem beznadziejna, no to przecież ten element motywacji znika, no bo gdzie tu jest motywacja? Tu jest tylko właśnie jakieś takie autonienawistne, autoagresywne zachowanie. I to, co chciałabym, żeby też właśnie wybrzmiało, to, że ja naprawdę dostrzegam w kontroli dużo pozytywów i myślę sobie, że ten aspekt porządkujący, taki aspekt właśnie kontroli, który pozwala nam poczuć, że ogarniamy, że dowozimy, że spełniamy jakieś obietnice, że jak się z kimś umawiamy, to się pojawiamy, że jak mamy deadline, to go szanujemy, nie spóźniamy się. Jakby to są takie aspekty, które rzeczywiście da się podciągnąć pod kontrolę i powiedzieć, okej, kontrola pomaga mi porządkować swoje życie. Kontrola pomaga mi ogarniać i sprawiać, że inni ludzie mogą na mnie polegać, bo mam swój plan, mam go pod kontrolą, dowożę. Okej, zauważam to, słyszę to i zgadzam się z tym, bo w moim życiu też kontrola jest bardzo obecna i korzystam z niej często. Ale kontrola, która nie bierze pod uwagę właśnie elementu przypadkowości, losowości, tego czynnika ludzkiego, tego, że życie jest zmienne, że praca jest, a potem pracy nie ma, że pewni ludzie pojawiają się w naszym życiu po to, żeby nas czegoś nauczyć, a potem odchodzą samoistnie. To są takie piękne elementy, które właśnie pozwalają nam się trochę dać zaskoczyć. I jeżeli odpuścimy takie zaciskowe podejście, to możemy w pewien sposób docenić bardziej to, że właśnie nic nie jest do końca stałe, że nic nie jest do końca pod naszą kontrolą, że mogę sobie zaplanować rzeczywiście, że się gdzieś pojawię albo wyślę artykuł na czas, ale nie mogę zaplanować tego, czy moja przyjaciółka się spóźni, czy mojej przyjaciółce coś wypadnie, czy właśnie spotkam kogoś przypadkowego w tej kawiarni, kto mi zaproponuje pracę, czy nie mogę tego zaplanować. To jest zupełnie poza moją kontrolą. I w moim poczuciu to jest właśnie piękne, że jak się trochę otworzę na to, że jest mnóstwo tej przypadkowości, losowości w moim życiu i dam się zaskoczyć, no to te zaskoczenia mogą być naprawdę miłe i jakieś takie podnoszące na duchu i pokazujące, że świat się też kręci beze mnie i bez mojej kontroli, że nawet jeżeli ja czegoś nie zaplanuję, no to ten mistyczny wszechświat też coś mi wrzuci do mojej codzienności, też mnie czymś zaskoczy, też mi jakąś osobę podsunie i to jest super, tak sobie myślę teraz. To jest naprawdę ekstra. Więc chciałabym was zachęcić do tego, bo oczywiście dzielę się swoją perspektywą, nie jest to perspektywa osoby zajmującej się zawodowo kontrolą czy zajmującej się zawodowo psychologią, więc jest to raczej moja jakaś refleksja, którą chciałam się z wami podzielić i może sprawić, że uwrażliwi was to na to, żeby właśnie wprowadzić ten element odpuszczania kontroli do swojego życia, bo wierzę, że wtedy możemy zrobić właśnie przestrzeń na to, co niespodziewane, pozwolić na przykład w relacji drugiej osobie zaczerpnąć trochę powietrza i wprowadzić właśnie jakąś swoją jakość, jakąś swoją perspektywę do naszego na przykład związku czy przyjaźni, a rzeczom związanym na przykład właśnie z życiem zawodowym czy z zainteresowaniami, no to możemy pozwolić tym rzeczom się wydarzyć w swoim czasie, w swoim tempie i nie cisnąć ich kurczowo, nie zaciskać tego gardła, tylko zgodzić się na to, że coś nas może zaskoczyć i to jest super, to jest piękne i bardzo was zapraszam do tego, żebyście pomyśleli właśnie o tym, w jaki sposób kontrola porządkuje wasze życie, w jaki sposób wam pomaga, ale też co wam odbiera i czy jest szansa, żeby tę kontrolę w pewnych sytuacjach zachować, ale w pewnych sytuacjach wyciszyć i odpuścić i pozwolić sobie dać się zaskoczyć. I tym miłym akcentem chciałabym już zakończyć ten solowy urodzinowy odcinek. Bardzo wam dziękuję, jeżeli wysłuchaliście go do końca. Jestem też bardzo ciekawa waszej perspektywy na to, jak kontrola właśnie zarządza waszym życiem, co wam daje odpuszczanie, a jak korzystacie z tego, że właśnie ciśniecie. Koniecznie się podzielcie swoim zdaniem. Jestem bardzo ciekawa. Zapraszam was na Instagrama sznurowadła.myśli bez polskich znaków. A my słyszymy się już bardzo niedługo. Dzięki.